Miedziane z Poznania.
Niskie temperatury, a w niektórych rejonach Polski pierwsze opady śniegu oraz smutne wydarzenia, które położyły się cieniem na mijającym tygodniu. Nina Nowakowska, witam Państwa. W Ottawie, stolicy Kanady, doszło do strzelaniny w parlamencie i przy pomniku bohaterów wojennych. Jej autor, konwertyta islamski, zabił żołnierza, a sam zginął z rąk ochroniarza. Inne ofiary śmiertelne tego tygodnia to między innymi 2-miesięczne niemowlę izraelskie zabite w Jerozolimie i 14-letni Palestyńczyk, uczeń amerykańskiej szkoły i jego kolega, zabójca. Ofiary zamachów w Tunezji, Bagdadzie i Egipcie. Przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi ukraińskie SBU zlikwidowało kilka grup prorosyjskich dywersantów. W Polsce do czwartku świat polityczno-medialny żył gafami marszałka Radosława Sikorskiego. Opozycja nadal żąda jego dymisji. W czwartek rano zawaliła się kamienica w Katowicach. Pod gruzami znaleziono ciała małżeństwa dziennikarzy telewizyjnych i ich 2-letniego synka. Na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Brygidę Frosztęgę-Kmiecik z TVP Katowice i Dariusza Kmiecika z TVN złotymi krzyżami zasługi. Przywódcy państw Unii Europejskiej przyjęli nowy pakiet energetyczno-klimatyczny. Polska delegacja na czele z premier Ewą Kopacz wywalczyła przedłużenie zwolnień dodatkowych obciążeń za emisję dwutlenku węgla do 2030 roku, co ma nas podobno uchronić przed drastycznymi podwyżkami cen energii. Jednak opozycja, która uważa, że pakiet trzeba było zawetować, mówi nawet o postawieniu Ewy Kopacz przed Trybunałem Stanu. W drugim dniu szczytu europejskiego debatowano w Brukseli o walce z ebolą i my w dzisiejszej audycji właśnie o eboli będziemy rozmawiać. Miedziane z Poznania. Witam serdecznie profesora Jacka Juszczyka, wieloletniego dyrektora Kliniki Chorób Zakaźnych w Poznaniu, jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie medycyny. Witam Tomka Cylkę z Gazety Wyborczej, który mam nadzieję razem ze mną będzie pytał pana profesora, abyśmy się dowiedzieli jak najwięcej o tym groźnym zjawisku. Zanim w drugiej części rozmowy spróbujemy wyjaśnić, czy także my jesteśmy tym śmiertelnym wirusem zagrożeni, my tutaj w kraju, a także chyba przede wszystkim ci z nas, którzy podróżują po świecie, latają samolotami, zanim do tych zagrożeń przejdziemy, prosiłabym panie profesorze o wyjaśnienie specyfiki choroby zwanej inaczej gorączką krwotoczną, a także o wytłumaczenie, jak to się stało, że chociaż od 1976 roku podobno wirus uaktywniał się ponad 20 razy. Dopiero teraz zbiera on takie duże żniwo. No a prognozy są dość przerażające.
25 ognisk eboli, a więc był czas na przyjrzenie się, co to za problem biologiczny i medyczny. Niemniej wydaje mi się, że nie był on dostatecznie dokładnie badany, ponieważ była to sprawa, nazwijmy to, lokalna. Dotyczyła krajów wtedy Afryki Centralnej, obecnej Afryki Zachodniej. To jest punkt pierwszy. Nie było motywacji do tego, żeby głębiej wchodzić w to zagadnienie epidemiologiczne. Po drugie, bardzo charakterystyczną cechą tych ognisk, które w tych trzech krajach występują, jest to, że dotyczą one nie środowisk wiejskich, tylko środowisk zurbanizowanych. To jest zupełnie inna sytuacja epidemiologiczna, kiedy chorują ludzie mieszkający w miastach afrykańskich. Skąd ten akcent? Miasto afrykańskie to nie jest miasto europejskie. To jest miasto, w którym przez środek, tak jak Nairobi na przykład, płynie brudny kanał ściekowy, w którym piorą bieliznę i kąpią się ludzie. Warunki sanitarne mają tu niezwykłe znaczenie. Poza tym sanitarne w bardzo szerokim pojęciu. Dostępność do wody. Ludzie w Afryce, w niektórych krajach mają problem z wodą pitną. A co dopiero z wodą służącą do celów higienicznych. Także to jest ten bardzo ważny element. Druga sprawa niezwykle istotna to jest taka, że kraje, o których mówimy, one charakteryzują się bardzo dużą ruchliwością. W sensie zachowań wędrówek ludzi, szukających pracy, szukających przeróżnych ekonomicznych, lepszych warunków, niech zawsze je znajdują. Szarpani przeróżnymi konfliktami zbrojnymi o podłożu ideologicznym. Ci ludzie są bardzo biedni, nie tylko pierwotnie, ale wtórnie, ponieważ tak się kształtuje ich polityka. Dlatego, że jest to zupełnie inny rodzaj epidemii, aniżeli te pierwsze opisane eboli. Notabene ebola to nazwa rzeki.
Aha, ale też, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, chyba po raz pierwszy obserwujemy poza Afryką przeniesienie tego wirusa.
Niezupełnie, bo sama ebola jako taka, w sensie klasyfikacji wirusa to tak, ale były jeszcze, są inne gorączki krwotoczne, taki wirus Marburg, który został przeniesiony do Niemiec z małpami, do kupionymi dla celów eksperymentalnych, tam poumierali pracownicy laboratoriów bardzo dawno temu. Zostawmy ten motyw. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że świat się skurczył. W tej chwili połączenia lotnicze powodują, że zanim człowiek zdąży dostać się z miejscowości X, odległej 5000 km do miejscowości Y, no to mija ile? 6, 12, 18 godzin? A okres wylęgania wielu wirusów jest 2 dni, 21 dni jak w przypadku eboli. Więc ląduje zarażony, w ogóle o tym nie wie. Mówiąc inaczej, to jest trochę też losowy problem, bo jeżeli kogoś złapiemy, że ma gorączkę, prawda? Się zachowuje jak chory na pokładzie, to budzi zaniepokojenie. Ale ja mogę wędrować jako zupełnie zdrowy człowiek, pasażer, iść do domu, bo mi wszystko ze mną jest w porządku i zachorować pojutrze.
No właśnie, panie profesorze, jak się zarazić tym wirusem? To jest podstawowe pytanie.
To jest bardzo podstawowe pytanie, ponieważ ten wirus jest wirusem kontaktowym. To znaczy, że zarażamy się przez bezpośrednie kontakty z wydzielinami, wydalinami, wszystkimi, jakie ma człowiek, płyny. Nie będę ich tu wymieniał. Drugą charakterystyczną...
Chociaż może warto...
Proszę uprzejmie, więc... Mocz, nasienie, kał, wymiociny, krew, zawartość jamy usty. Wszystko,
czyli
co płynie.
Jak ktoś kichnie
nie.
Na mnie?
Raczej nie, dlatego że wirus ten nie przenosi się drogą kropelkową, tak jak wirus na przykład grypy. To jest właśnie podstawowa sprawa, która powoduje, że my go uważamy za zaraźliwy, ale nie nadmiernie zaraźliwy. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to w rzeczywistości wygląda, to należy tak to ująć. Przeciętnie jeden zarażony wirusem ebola z objawami chorobowymi zaraża około 2 ludzi. Natomiast jeśli chodzi na przykład o wirusa odry, to 18. Dlaczego? Bo wirus odry przenosi się drogą również kropelkową. Bardzo charakterystyczną cechą dla tego zakażenia jest coś bardzo niewytłumaczonego do końca, mianowicie im bardziej człowiek jest chory, mówiąc językiem prostym, tym bardziej jest zaraźliwy. Czyli na początku nie jest taki zaraźliwy. Staje się bardzo zaraźliwy, kiedy zaczyna zbliżać się ten nieszczęsny moment, kiedy może umrzeć. Średnio to jest po 5-6 dni.
Stąd takie zagrożenie
I po śmierci. Dlatego, że zwyczaje żegnania zwłok, polegające na głaskaniu, całowaniu, zbliżaniu się, no i żałobnicy mają różne obyczaje w różnych częściach świata, powodują, że można się zarazić właśnie przez dotykanie tej skóry tego zmarłego, która na pewno nie jest czysta.
Panie profesorze, ja czytałem, jakie są objawy tej choroby. One są bardzo podobne do wielu innych chorób. Jak rozpoznać, że to jest ebola?
Bo
to jest
Większość chorób zakaźnych ma bardzo podobne do siebie objawy. To jest punkt pierwszy. Dla przykładu to, że ktoś ma gorączkę, boli go głowa i tak dalej, to są dość banalne objawy, ale one dają do myślenia w skojarzeniu z historią danego osobnika. Jeżeli, dam panu przykład. W Stanach Zjednoczonych, kiedy zbierała wywiady, bo to nie wywiad, tylko wywiady są w medycynie, pielęgniarka od pacjenta.
Od tego pacjenta Duncana, tak, który tak, umarł.
Dowiedziała się, że on pracował w Afryce Zachodniej. Nie powiedziała tego lekarzowi. który przyszedł 10 minut po niej zbierać wywiady lekarskie, bo to są takie pielęgniarskie, lekarskie, gdzie to wszystko jest tak właśnie, może lepiej dla pacjenta. Ale on go nie zapytał o to. A pacjent uważał, że już powiedział. Mówimy rzeczy niesamowite, ponieważ większość błędów ludzkich polega na niedopatrzeniu i braku czego? Wytrenowanych procedur, sposobu rozmawiania z pacjentem. Nasz pacjent, oczywiście z wielu powodów, zaczynałby pewnie rozmowę od tego. Panie doktorze,
właśnie wróciłem z Sierra Leone.
Sierra Leone. Było bardzo przyjemnie, bo tak bywa. Wracam do pana pytania o objawy. Pani redaktor użyła zdaje się określenia gorączka krwotoczna, jeśli dobrze pamiętam. Gorączek krwotocznych w ogóle w medycynie jest około 20, ale żeby było ciekawiej, ebola ta, o której mówimy w tej chwili, krwotoki wywołuje w bardzo nielicznych przypadkach. Maksymalnie w 18%, de facto w 5%. Krwotok w tej chorobie nie jest podstawową cechą diagnostyczną. Mamy więc zespolenie tego, co klasyczna medycyna mówi. Objawy plus wywiady. Gdzie, co, kiedy miałeś do czynienia. Bo inaczej byśmy nie mogli wpaść na ten trop bez tych skojarzeń. I dopiero potem robi się badania odpowiednie, które są no, wyszukanymi, dosyć niebezpiecznymi z punktu widzenia ryzyka infekcji.
Ja jeszcze chciałam powrócić do tego mojego następnego pytania. Razem, tak skromnie licząc, 38 lat, odkąd po raz pierwszy zjawisko zostało zaobserwowane. Chciałabym sprecyzować, bo pan profesor mówił o, że tak powiem, uwarunkowaniach społecznych. Dlaczego nie podjęto żadnych działań? No ale chciałam zapytać wprost, czy koncerny farmaceutyczne w ogóle robiły jakiekolwiek przymiarki do, przed tą epidemią, do wyprodukowania czy to szczepionki, czy lekarstw, czy tak dalej?
Nie był to żaden priorytet, ponieważ miejsce, w którym toczyła się te 25 epizodów, nazwijmy, epidemiologicznych, jest dosyć daleko i
nie
zachodnia
się, tak?
Cywilizacja nie czuła się zagrożona czymś, czego u niej nie było. Natomiast chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Czego najbardziej obawiamy się w tej chwili? Ja tu cytuję opinię Światowej Organizacji Zdrowia ekspertów. Najbardziej niebezpiecznym momentem byłoby to, gdyby wirus Ebola stał się gdyby ebola stała się chorobą endemiczną, to znaczy, że występowałaby na jakimś terenie stale, to znaczy cały czas byłoby jakieś ognisko tlące się, rozprzestrzeniające się. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie 25 ognisk wygasły. A teraz jest pytanie, czy będzie rosło to, jak mówimy wykładniczo, czy nie. I dlatego, gdyby stało się endemiczne, ponieważ kraje obecnie zajęte są już inne, prawda? A poza tym jeszcze niezwykle ważną rzeczą jest to, że my nie mamy na ogół wyobrażenia, jakie są pojęcia związane z systemem służby zdrowia w rozumieniu europejskim, a w rozumieniu afrykańskim. Mówię w tej chwili o krajach typu Sierra Leone czy Gujana. O co mi chodzi? Te warunki szpitalne to one są tylko z nazwy szpitale. Oni starają się coś zrobić. Są bardzo głęboko niedoinwestowane. Nie mają podstawowego sprzętu. Znamy to z pierwszej ręki zresztą. W szpitalach tamtejszych na przykład podłóg nie ma, tylko jest sklepisko. Wodę się donosi w kankach, jak mówią w Poznaniu. I tak dalej.
Panie profesorze, czyli słuchając tego, co pan mówi, to tak właściwie nie można temu zapobiec.
Proszę?
Nie można temu zapobiec, tak.
Wie pan, bardzo charakterystyczną cechą, która się objawia w tego typu zagrożeniach, jest powrót do starych, wypróbowanych metod, które były ćwiczone w Europie od czasów Justyniana. O czym mówię? O tym, że, proszę zwrócić uwagę, kwarantanna, 3 razy księżyc odmienił się złoty, tak jak pisze Słowacki. Próba stworzenia tak zwanego kordonu sanitarnego, który nam się bardziej kojarzy z historią, bo to była metafora związana z pewnym wydarzeniem, nieważne. Stany Zjednoczone chcą wysłać wyspecjalizowane jednostki wojskowe, przygotowane, które otoczą ten teren, żeby się ludzie nie przedostawali poza wydzielone obszary. To są bardzo proste, w cudzysłowie, pierwotne metody. Nie ma innego sposobu. Po trzecie, całkowita izolacja pacjenta. I nie tylko pacjenta, bo w chorobach zakaźnych jest tak. Do czasu, kiedy nie udowodnisz, że nie ma tej choroby, jesteś pacjentem. To jest zasada podstawowa. To jest bardzo ważne. Izolacja. Szukanie kontaktów. Na przykład te 120 ileś osób, które w tym samolocie siedziały, prawda? Nie znaleziono wszystkich. Nie znaleziono tych ludzi.
Idąc jeszcze... Mówi pan w Ameryce, no, tak?
Mówię o Stanach, które takie są przecież... Mówię o błędach, które Amerykanie popełnili po prostu dlatego, że mówiliśmy tu przed audycją z panią redaktor, że niestety ćwiczyliśmy to my, jako współodpowiedzialni w sensie medycznym za to w marszu, w boju. Jestem przekonany, że od momentu, kiedy zrozumiano, co trzeba robić, żeby się nie rozprzestrzeniała ta epidemia na terenach pozaafrykańskich, to już wiemy, że wszystkie metody są dobre, jeśli się ma w głowie procedurę. Bo jak się o czymś nie myśli, to się nie... nie. Dam pani przykład. Słynna epidemia ospy, prawdziwej we Wrocławiu. Przypadek zero, tak zwany. Pewien agent polski, który szpieg, który pracował w Indiach, leżał na oddziale pewnym we Wrocławiu. Długo trzeba było poczekać, aż wreszcie rozpoznano, że to jest ospa prawdziwa. Prawda? Dlatego, że już lekarze też nie widzieli tej choroby. I tak dalej, i tak dalej. Ja państwu dam bardzo ciekawy przykład. Media, epidemie, zjawiska. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych choruje prawie 600 tysięcy ludzi na zupełnie w Stanach Zjednoczonych nieznaną chorobę, która się nazywa chikungunya. Jest to choroba, którą przenosi pewien komar, i która występowała do tej pory na Madagaskarze i na takich wyspach typu Reunion, tam gdzie Francuzi mają swoje jeszcze kolonialne były interesy. I okazuje się, że nagle tego wirusa polubił pewien komar, który jest w Stanach Zjednoczonych. Czy pani słyszała, żeby media w Polsce pisały o chikungunya? Ja też.
Ale,
ja
czy ale czy Amerykanie o tym słyszeli?
Słyszeli, dlatego że chorują, proszę pani.
Ale tylko ci, którzy chorują.
No tak, ale to jest sytuacja tak. Problem na czym polega? Że się choruje, to się choruje. Tylko jak się choruje? Aha. Tutaj kryterium różnicującym jest odsetek śmiertelności. W chikungunya ta śmiertelność jest niska, ponieważ wynosi poniżej 2%. Natomiast objawy są bardzo nieprzyjemne. Poza gorączką, bolesne stawy.
Ale coś podobnego do malarii to jest?
Nie. To wirusowa choroba. Krótko i węzłowato. Proszę bardzo, 600 tysięcy Amerykanów od 2 lat tak mają ten cisza w mediach. Mało atrakcyjne, że kogoś stawy bolą.
Panie profesorze, pan powiedział, że Amerykanie popełnili błędy w Hiszpanii, gdzie ta ebola
też stwierdzono.
Właśnie, jakie w Europie też popełnią? Jakie?
Co Europa, to Hiszpania z Europą.
Tak, właśnie w tym kontekście pytam, jakie popełniono tutaj błędy.
Błędy polegają przede wszystkim na tym, że, jeszcze raz powtarzam, porządnie zebrane wywiady. Skąd jesteś? Gdzie byłeś? Co robiłeś? Po drugie, diagnostyka różnicowa, skojarzona z miejscem pobytu pacjenta. Po trzecie, wiedza o tym, że przy tego typu zagrożeniach należy stosować ekstraordynaryjne, to nie rzadko używane stare słowo, środki zapobiegawcze w rozumieniu ochrony personelu, gdzie, jak wiadomo, 50% wszystkich pracowników służby zdrowia średnio umiera w krajach afrykańskich, jeśli chodzi o zachodnią Afrykę, w związku z ebolą. I to samo było w Afryce Centralnej przy tych epidemiach wiosn.
Żeby zamknąć tę odsłonę, ja chciałam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, czy jest szansa, żeby wirus ebola znikał z powierzchni planety i żeby zniknęła ta choroba zakaźna? Wiem, że myśmy rozmawiali przed audycją na ten temat. Czy w ogóle jest szansa, żeby jakaś choroba zakaźna zupełnie została zwalczona?
No oczywiście, ponieważ to tak zwane wykorzenienie, czyli eradykacja, jest jednym z największych osiągnięć ludzkości, ponieważ pozbyliśmy się ospy prawdziwej. Ospy prawdziwej. Przy okazji chcę państwu powiedzieć rzecz bardzo interesującą. Było to w czasach zimnej wojny, w związku z tym dwa wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, umówiły się, że dla celów naukowych tam jakiś będą przechowywać żywego wirusa w swoich lodówkach. I jedna i druga strona go ma. Toczą się bardzo skomplikowane dyskusje, czy tego nie zlikwidować. I okazuje się, że te dyskusje są zupełnie daremne. Ponieważ można wejść do komputera i w sieci znaleźć sobie dokładnie rozpisaną strukturę tego wirusa, zaprosić do laboratorium biologii molekularnej i oni tego wirusa pewnie odtworzą. Ale wracam do tematu. Kiedy jest możliwa eradykacja? Wówczas, kiedy wirus, czynnik zakaźny, przenosi się z człowieka na człowieka bez pośrednika, czyli wektora. Tam, gdzie mamy do czynienia z wektorem, komarem, na przykład malaria, te wszystkie chikungunya, gdzie mamy też komara, czy jakiegoś kleszcza, czy jakieś zwierzę, na przykład w przypadku eboli to są te owocożerne nietoperze, co najmniej 3 gatunki, które potem mogą zarażać małpy. A te nietoperze nie chorują, bo one nie mają receptorów rozpoznających tego wirusa. Mówiąc krótko, nie sądzę, żeby w tej chwili była taka sytuacja, że ludzkość rzuci się na eliminację wirusa eboli, ponieważ ma niewykończone programy eliminacji polio. A ze względów sanitarnych i różnych innych, niechęć szczepień. Niechęć, te ruchy antyszczepionkowe w Polsce są przykładem totalnego zidiocenia społecznego. W Kaliszu, kiedy zaczęto szczepić w czasie zaboru przeciw ospie prawdziwej, powstało specjalne towarzystwo przeciwszczepionkowe. A potem się mówiło, ja się wychowałem na wsi, że się ubrał jak do ośpic. Dlatego, że to był taki rytuał, iść się zaszczepić przeciw ospie. A teraz są ruchy antyszczepionkowe. Ci ludzie nie wiedzą, o czym mówią.
I może jeszcze jedno takie śmieszne pytanie w tej odsłonie. Otóż wczoraj przeczytałam na takim dosyć prestiżowym portalu amerykańskim, Stratford przedwczoraj, że istnieje obawa, że wirus eboli może zostać wykorzystany jako broń biologiczna, na przykład przez państwo islamskie.
Oczywiście, ale to żadna nowina, to jest przypomnienie. Dlatego, że lista potencjalnych czynników stosowanych w wojnie bakteriologicznej czy mikrobiologicznej jest opublikowana już dawno. My to studentom wykładamy. Mamy tu przeróżne, bardzo niebezpieczne sposoby zabijania, ale wcale wirus ebola nie byłby aż takim groźnym przeciwnikiem, w sensie, bo gdybym trzeba było użyć broni biologicznej efektywnie, to na pewno nie wirusa ebole, bo są gorsze.
Wąglik,
cała lista tych chorób. Ospa prawdziwa. No proszę popatrzeć. Mówiłem przed chwilą, co się wydarzyło. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała prawdziwy, znakomity, historyczny sukces. Jaki był skutek tego sukcesu? Przestaliśmy się szczepić przeciw ospie. Wszyscy, ja nie, bo jestem stary. Wszyscy, którzy nie szczepieni są przeciw ospie, są odsłonięci. Ospa prawdziwa jest na pierwszym miejscu wojny biologicznej. Wracamy z powrotem do tego samego rozumowania. I proszę zwrócić uwagę, nie potrzebujemy wykradać ani Rosjanom, ani Amerykanom ich
wirusów. Bo sami możemy.
Sami trzeba do tego umieć to zrobić.
Dziane z Poznania. Teraz, panie profesorze, my będziemy pytać o profilaktykę, czy szerzej o środki ostrożności. Jeżeli, Tomku, pozwolisz, moje pierwsze pytanie. W niektórych krajach pasażerowie na lotniskach już są wstępnie sprawdzani, czy na przykład nie gorączkują. W Polsce mamy negację, to znaczy nie podjęto takich procedur. A może ta procedura to jest niepotrzebna, nadmierna ostrożność powodująca panikę. Na przykład, a jak się okazało wczoraj czy przedwczoraj, taką procedurę wprowadzono na lotniskach w Nowym Jorku. Niemniej okazało się, że ona przepuściła w cudzysłowie pacjenta, który ma w sobie wirusa eboli.
Musiała przepuścić.
Mimo, że procedura na lotnisku była.
No tak, ale to jest absolutnie oczywiste, że musiała przepuścić, ponieważ procedura mierzenia ciepłoty, pomijając już problem, że człowiek ma gorączkę z tysiąca powodów, nie tylko z powodu eboli, czy stany podgorączkowe, to nie jest procedura skanowania, czy masz pistolet w kieszeni, czy w bagażu. To jest taka sytuacja, że ja przylatuję z kraju zagrożonego ebolą, czy w której występuje ebola i mam jak gdyby gdyby włączony mechanizm biologiczny od 2 do 21 dni, kiedy mi się ten wirus rozwinie, albo nie. 21 dni to jest 3 tygodnie. To ja sobie mogę wysiąść z tego samolotu, pójść gdzie chcę, robić to, co zawsze, a po drodze zacząć chorować.
No tak, ale
także niemożliwe jest całkowite pokrycie w ten sposób, bo to byłoby no raj.
Dobra, panie profesorze, ale ja rozumiem, że to miało działać tak. Stwierdzono, że dany pacjent ma stan gorączkowy, podgorączkowy, w związku z tym ktoś go wziął i przeprowadził wywiad.
Wywiady
medyczne. Rozumiem, że tam to się nie sprawdziło. Czy w związku z tym należy unikać tego tytułu procedur obejmujących duże liczby ludzi? No bo pasażerowie to na lotnisku w Nowym Jorku, no to są przecież...
To jest bardzo dobre pytanie, ale proszę zwrócić uprzejmie uwagę na fakt, że są dwa rodzaje podróży lotniczych. Linie łączące bezpośrednio punkt A z punktem B i linie, które łączą się z licznymi czasami przesiadkami. Jeżeli leci samolot z miejsca, gdzie występuje ebola, do miejsca docelowego, to oczywisty sposób dla mnie logiczny jest, że trzeba szczególnie zwrócić uwagę na pewne elementy epidemiologiczne, aczkolwiek wszystkich się nie wychwyci. Ponieważ nie wszyscy ludzie potrafią powiedzieć, z kim się spotkali. Prawda? Mogą z ciekawości na przykład pójść na ceremonię pogrzebową i się przyglądać, a potem złożyć kondolencje, a ten przed chwilą tego zmarłego swojego głaskał i Bóg wie co robi. Więc to są rzeczy absolutnie oczywiste. Po drugie, nigdy nie za dużo prewencji, aczkolwiek myślę sobie tak, no przecież w końcu są jakieś dokumenty podróży, są paszporty, są bilety lotnicze, jest napisane, gdzie się kto przesiadał i skąd wyleciał. Ja mogę do Warszawy dolecieć z Sierra Leone wyłącznie liniami pośrednimi, a nie bezpośrednimi. W Polsce nie ma połączeń z Afryką Zachodnią. Nie ma takiego biznesu.
Czyli co? Powinny być tego typu procedury wdrażane, o ile dobrze pamiętam, Czechy chyba wdrożyły taką
takie procedury. Każda procedura ma pewną bezwładność. W momencie, kiedy jest wdrożona, są dwa rozwiązania. Albo się jej przestrzega w sposób absolutny, albo się jej lekko nie przestrzega. A po drugie, jeżeli jest bardzo rygorystyczna, no to się jej bardzo przestrzega, bo dzisiaj dostać się na pokład bez skaningu jest niemożliwe. I wtedy mamy pewne utrudnienia. Ale jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, podejrzenie, no to trudno, to jeszcze jedno. Dzisiaj się nie wsadza, przepraszam, termometru pod pachę, prawda? Tylko się mierzy przez specjalne urządzenie elektroniczne, bez dotykania w ogóle skóry, prawda? To są termometry tego typu skonstruowane. Więc ile to trwa? Sekundę.
Panie profesorze, czy Poznań jest przygotowany na walkę z wirusem? Pytam o to w kontekście bardzo konkretnym. Na początku września wojewoda wielkopolski Piotr Florek zorganizował takie spotkanie i po tym spotkaniu rzecznik powiedział dla mnie przerażające słowa, jeżeli rzecznik słynący z wielkiej dyplomacji mówi, że wojewoda osłupiał, bo żył w przekonaniu, że Poznań jest przygotowany na walkę z ebolą. Słuchając tych informacji lekarzy, wojewoda osłupiał, że jednak Poznań nie jest tak do końca przygotowany, bo szpital zakaźny nie ma tego czwartego stopnia referencyjności, że nie ma odpowiednich zabezpieczeń dla personelu, to chyba mamy prawo się czegoś obawiać. Albo rzecznik wojewody nie potrafi przekazać uspokajającego komunikatu.
Tu nie chodzi o uspokojenie, bo co mi z tego, że rzecznik będzie społeczeństwo uspokajał. Liczą się tylko fakty. Problem polega na tym, że odpowiednie wyposażenie ochronne dla personelu łączy się z odpowiednimi kosztami. Ja osobiście uważam, że niezależnie od tego, jaka byłaby to kwota, gdyby doszło do takiego zagrożenia, te pieniądze należy wydać.
Myśmy
uwaga.
Przed audycją, tak. Pan profesor mi powiedział, ile kosztuje efektywny
jeden
kombinezon.
Taki 4000 tak. złotych.
Ile? 4000.
Mniej więcej. Wracając do problemu. Na czym polega problem, według mnie? Te zakupy tego rodzaju super wyspecjalizowanego sprzętu ochronnego oby się zmarnowały. Dlatego, że każdy przyrząd, przedmiot medyczny ma termin ważności. On mija i wtedy nie wolno na przykład używać rękawiczek, które przy założeniu się rozlecą, bo się one zdegradowały fizycznie. Nieprzygotowani. Tak, dlatego, że brak było tego. A poza tym, czego jeszcze brak jest? ćwiczenia, w cudzysłowie na sucho, sposobu zakładania, zdejmowania i wykonywania czynności manualnych przy użyciu niedospośredniego...
Więc właśnie, podobno jedno zakażenie zdarzyło się przy zdejmowaniu kombinezonu. Tak,
prawdopodobnie. Tak? Czynności manualne, które wykonuje się w osłonach wysokiego stopnia, to nie są zwykłe rzeczy, gdzie mam lateksowe rękawiczki, mogę operować i robić wszystko, bo się nauczyłem. To wszystko wymaga treningu, mówiąc krótko, takiego bardzo instrumentalnego. To jest trening instrumentalny. Trzeba wiedzieć, jak się ubrać. Przede wszystkim, w co się ubrać. Ja się nie dziwię, że rzecznik powiedział prawdę, a że wojewoda osłupiał. No widocznie miał sześć marnych doradców w sztabie kryzysowym, którzy nie zainteresowali się, jak jest przygotowany oddział chorób zakaźnych, jeden z najnowocześniejszych w Europie.
Panie profesorze, ale pan mi powiedział, o ile dobrze zrozumiałam przed audycją, że minister Arłukowicz, pytany o właśnie te kombinezony, powiedział, że tak, zakupiliśmy i przekazaliśmy 9 ośrodkom, tak?
Ale nie powiedział, jak jest.
Właśnie. Czyli nie wiemy...
A ponad 11 jest ośrodków.
Tak. Ale znaczenia. A na taki mały kraj to jest za dużo. Po co 11 ośrodków? Zostawmy to. To jest właśnie takie typowe, w momencie zagrożenia się zaczyna
tworzyć nowe ośrodki.
Liczba jest tylko suchą wartością, która mówi, że jest 11 szpitali. Niech to będą 3, ale tak wyposażone, perfekcyjnie, takie jak są niektóre niemieckie i tak dalej. Wracam do tematu. Arłukowicz nie powiedział, jakie to są. Moje środowisko, przecież ja żyję w tym środowisku i się spotykamy w kółko. Nie tylko bezpośrednio, ale i telefonicznie i tak dalej. To właśnie ta jest podstawowa sprawa, że w pewnym momencie niektóre ośrodki miały problemy z podstawowym wyposażeniem. Ale proszę bardzo, łódzki pacjent, który zgłosił, że ma prawdopodobnie ebolę, został załatwiony w sposób perfekcyjny. Czyli można...
Znaczy w Poznaniu, panie profesorze, też było podejrzenie, tak? W połowie września do szpitala na Przybyszewskiego zgłosiła się
pacjentka. Muszę panu powiedzieć, że ja nie wiem o tym za dużo, natomiast szpital na Przybyszewskiego, w sensie kliniki chorób pasożytniczych, to jest ostatnie miejsce, gdzie powinien leżeć taki chory. Ponieważ jest to szpital olbrzymi, warunków do izolacji przecież tam nie ma.
Czyli zagrożenie dla innych pacjentów, tak?
Zostawmy ten motyw. Od tego są wyspecjalizowane oddziały chorób zakaźnych, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, szybkie rozeznanie potrzeby stosowania nadzwyczajnych środków z możliwością użycia instrumentarium, które zapewnia bezpieczeństwo ludziom opiekującym się pacjentem. Nie tylko lekarzy, nie tylko pielęgniarki, przecież są paramedyczne służby, wożą tych chorych.
Ja wiem, że to niezbyt zręcznie pan profesor już nie jest dyrektorem kliniki.
Kierownikiem, dyrektorem instytutu.
Tak, chorób zakaźnych, ale zapewne ma pan jakieś tam przecieki, czy pana następcy, tak to nazwijmy, w tej klinice są zaniepokojeni, czy uważają, że dadzą sobie radę w razie czego odpukać.
Napisałem, udzieliłem niedawno wywiadu pewnemu pismu i powiedziałem, że lekarz chorób zakaźnych, który się boi, umiera pierwszy. Ponieważ strach to nie jest dobre określenie. Nie można tak mówić. Myśmy to wszystko... Skąd pani, może pan też, czy słuchacze wyczuwają pewien dystans mój do tej sprawy całej. Wynika to z tego, że ja mam to zapisane w swojej biografii zawodowej. Ponieważ zetknęliśmy się w roku 1985 pierwszy raz z pierwszymi chorymi na AIDS, zakażonymi wirusami HIV. I ja pamiętam tę sytuację. Nie tylko z Poznania, ale z różnych obszarów Polski, kiedy bardzo utytułowane osoby nawet nie chciały dotknąć pacjenta zakażonego HIV. Pamiętam dramat dziewczyn, które nie chciał badać ginekolog w pewnym ośrodku. Były wielkie problemy ze stomatologią. Przecież myśmy w mojej klinice jako jedyne rozwiązanie znaleźli takie, żeby mieć własny zakład stomatologiczny, ponieważ była ta charakterystyczna, towarzysząca każdemu nowemu zjawisku ku nieznanemu, obawa, że coś tam będzie, albo może dla uspokojenia mówią niezupełnie prawdę. W ten sposób, prawda, my mamy przerobione te wszystkie lęki. Suma wszystkich strachów jest taka bardzo, że klęs jego książka, dobry tytuł ma. To właśnie jest ta suma. Na przykład dla nas, nasz pacjent z AIDS-em, który u nas leżał, to był człowiek, który rozwiązał problemy psychologiczne dotyczące problemu HIV-AIDS w tym mieście. Ponieważ był bardzo znaną publiczną osobą, ludzie z jego kręgu, przyjaciele, odwiedzali go, żeby udowodnić sobie i jemu, że się nie boją.
Ale panie profesorze, ja mam teraz w tyle głowy sytuację, to nie dotyczy wirusa, tylko bakterii New Delhi, która ostatnio...
Jakie bakterii?
New Delhi. Która w Kiekszu, gdzie pacjenci żyją przerażeni, bo coś z korytarza się dowiadują, to tak chyba nie do końca ten problem psychologiczny się skończył.
Proszę pana, nie, trzeba do tego podejść delikatnie. Bakteria, o której pan mówi w tej chwili, jest bakterią przywleczoną z Indii. Dlaczego? Dlatego, że za pieniądze mniejsze niż w Europie Zachodniej i w Stanach można się równie skutecznie zoperować w Indiach, w dobrym ośrodku. I dlatego to się nazywa turystyka medyczna. Dlatego jedzie się tam, jak się ma pieniądze, żeby było taniej. Natomiast ci ludzie, którzy przyjeżdżają, najczęściej są nosicielami tej nieprzyjemnej bakterii i nie chorują oni, lecz zacznie chorować ktoś, na którego ta bakteria zostanie przeniesiona i ten ktoś ma obniżoną odporność. Czyli warunkiem jest status potencjalnego pacjenta, ponieważ ta bakteria ma jedną nieprzyjemną cechę. Jest oporna na antybiotyki, które notabene, jak pani pytała o koncerny farmaceutyczne, czy państwo wiedzą, że do niedawna, jeżeli dobrze pamiętam, to pracowano tylko nad jednym antybiotykiem w ostatnich latach, nowym, a w tej chwili znowu rusza cała procedura. Dlaczego? Dlatego, że koncerny farmaceutyczne zaczęły te swoje pieniądze olbrzymie przeznaczać przede wszystkim na wirusowe choroby takie jak HIV. Bo za tym kryje się potencjał ekonomiczny polegający na tym, że jeśli znajdziemy szczepionkę, to będziemy mieć straszliwe pieniądze. Ale nie chodzi tylko o szczepionkę, której jeszcze nie ma skutecznej pełni. Ale chodzi o to, że jest nieprawdopodobnie skuteczne leki są przeciw tej chorobie powodujące, że przy odpowiednim prowadzeniu pacjenta będzie on żył tak długo, jak średnio żyje człowiek z jego populacji. To jest efekt działania koncernów, ale to wszystko jest potwornie drogie, bo do końca życia musi brać te preparaty.
No ale ruszyła coś w końcu sprawa, także szczepionki.
No oczywiście, i leków
przeciw
też.
Przeciw eboli.
Leków też.
Chciałam się kilka słów, jakiego typu to jest szczepionka, czy to jest profilaktyczna, czy to jest, bo wiem, że nie tylko istnieją profilaktyczne szczepionki. Podobno już na początku 2015 roku ma nie być problemu z dotarciem do takiej szczepionki.
No, ja taki optymistą nie jestem, ponieważ podstawowym warunkiem zbadania efektywności, czy to szczepionki, czy preparatu terapeutycznego, są odpowiednie grupy poddane odpowiednim procedurom wieloetapowym, co trwa bardzo, bardzo długo. Tu zresztą włączył się taki klasyczny przyspieszacz omijający procedury. Ta szczepionka miałaby charakter profilaktyczny. Natomiast jeśli chodzi o leki, to jest tutaj bardzo ciekawy motyw. Stosujemy bardzo stare metody, to znaczy podajemy surowice osób, które przechorowały ebolę i jednocześnie produkujemy surowice zawierające przeciwciała przetworzone wtórnie i oczywiście preparaty chemiczne.
Czy jest możliwe to, o czym czytałam, że Kuba jest bardzo zaawansowana w szukaniu lekarstw? Bo to troszeczkę szokuje. Dlaczego akurat Kuba?
Mnie nie, dlatego że Kuba ma bardzo dobrą medycynę, ponieważ Fidel Castro miał miał na tym punkcie jakieś specjalne swoje poglądy i bardzo finansował działania w służbie zdrowia. Był to jedyny kraj na
profesor
świecie.
Profesor nie jest zdziwiony tym, nie, że akurat nie. Kuba...
Pracowałem kiedyś w takim komitecie, który miałem do czynienia z odpowiedzialnymi za stan zdrowotny również na Kubie. Była to jedyna, obojętnie czy jest kontrowersyjne czy nie, kraj na świecie, ale to wyspa, w której wszyscy mieszkańcy zostali przebadani w kierunku zakażenia HIV. A po drugie, był to jedyny kraj socjalistyczny, który produkował interferon.
Panie profesorze, i to już niestety ostatnie pytanie. Wczoraj świat obiegło takie zdjęcie prezydenta Baracka Obamy, który ściska pielęgniarkę, u której stwierdzono, że została wyleczona z eboli. Czy to ryzykowne zachowanie pana prezydenta? Jak pan ocenia takie zachowanie?
Powtórzył to, co zrobiła Lady Di, jeśli chodzi o chorych na AIDS, a po drugie ośrodek do spraw kontroli chorób zakaźnych panu prezydentowi powiedział, żeby się nie lał i miał rację.
A propagandowo było to słuszne?
No, myślę sobie, że więcej niż wszystkie audycje, które byśmy nadali.
Dziękuję bardzo. Gościem, specjalnym gościem dzisiejszego Widziane z Poznania był profesor Jacek Juszczyk, jednym z największych autorytetów, jeśli chodzi w Polsce, jeśli chodzi o choroby zakaźne. Razem z Tomkiem Cylką pytaliśmy pana profesora. Audycję realizował Mariusz Siuda. Proszę państwa, słyszymy się dopiero za 2 tygodnie, 1 listopada. No, będziemy zajęci wszyscy zupełnie innymi sprawami. Do usłyszenia zatem za 2 tygodnie.
Autopromocja.
Już powinien się skończyć ten mecz, ale jeszcze ten rzut rożny będzie wykonany przez Koronę. Oby tu jakiegoś dramatu nie było. Golański oczywiście. Cała drużyna Lecha na własnym polu karnym. Zamieszanie i jest bramka. Ale koszmar.
Ten gol pozbawił piłkarzy Lecha Poznań kompletu punktów w wyjazdowym starciu z Koroną Kielce. Szansa na poprawę humorów w niedzielę, gdy kolejarz na Bułgarskiej podejmować będzie Górnika Łęczna. Na antenie Merkurego zapraszamy na bezpośrednią relację z meczu. Początek o 15.30.
Sponsorem transmisji Lecha Poznań jest sieć składów węglowych BM Kobylin. www.bmkobylin.pl. Sponsorem transmisji meczu jest INEA. Cyfrowa telewizja, internet, telefon. www.inea.pl.
Autopromocja.
Reklama.
W Polsce mówią, że korzyści chodzą parami, ale my, poznaniacy, oczekujemy więcej. Wolimy, gdy korzyści chodzą trójkami i gdy możemy je porównać. Centrum handlowe M1, IKEA i park handlowy Franowo w realnym świecie. Lepiej niż w internecie. Do wyboru po kilkanaście sklepów i punktów usługowych z każdej branży. Porównujesz ceny, jakość i ofertę dodatkową, a dopiero potem kupujesz. Wszystko na miejscu. Centrum handlowe M1, IKEA i park handlowy Franowo. Zakupowe serce Poznania.
Tak przełamuje się barierę dźwięku.
Jesteśmy mistrzem świata!
Tak przełamuje się granice możliwości. A tak przełamuje konwencję Mazda 3 z technologią SkyActiv. Przekonaj się sam. Zaprasza Voyager Club. Dealer Mazda w Poznaniu. Ulica Świętego Michała 20.
Naszego radia w internecie słuchają państwo dzięki Poznańskiemu Centrum Superkomputerowi.